Dobrze, witaj serdecznie Wojtku w odcinku numer 147. Tak.
1547. Dokładnie tyle. Witam. To ja, Wojtek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Co mamy na dzisiaj przygotowane?
Wojtek, ja mam dużo tematów. Ja jestem jak chodzący koleś, który wie dużo o rzeczach różnych i może o tym opowiadać w podcaście.
Szok. To zupełnie nie tak jak ja. Ja dzisiaj jestem od 6 na nogach. Jest 22. Ja byłem w pracy.
22, tak.
Działo się. I graliśmy byłem z Wośpem, spacerze, bo... tak by the way. Graliśmy mocno.
O. Ja Wojtek byłem na spacerze i ulepiłem bowana.
No, każdy ma jakieś priorytety w życiu.
Ulepiłem dziś bowana.
Dziękujemy bardzo. Zadzwonimy do pana.
Shit. Słuchaj, Wojtek, dobrze. Mam tematy, które są na czasie i może od nich zacznę.
Dobrze.
Bo one nie będą trwały wiecznie. Otóż na PS4, a właściwie po prostu na PlayStation Store w tym momencie są promocje i to takie dość spore, do 60%, a niektóre to nawet i bardziej.
Coś się przedłużyło po świętach?
To jest już nowe, Wojtek, do 20, czyli przez jeszcze 5, chyba że wyjdzie w poniedziałek, to 4 dni można kupować gierki w promocjach tych słynnych. I teraz tych gier, Wojtek, jest w tym momencie na PS4, a właściwie inaczej, produktów na PS4, które może dodać do koszyka z 60% zniżką, jest chyba w 360.
Okej. Okay.
Więc jak to się mówi, jest to sporo. Oj, to się nazywa, to jest styczniowa wyprzedaż, Wojtku. W ogóle 597 jakby rzeczy jest przecenionych. I to są od gier, przez dodatki, przez DLC, przez właściwie wszystko. Mm-hmm. Nawet czasem są pakiety gier. Ten Telltale Games wypuścił pakiet Games, na przykład. No? Tak, pakiet 5 gier za 80 zł.
Jesus Christ, żebym ja miał czas na granie. To jest tak przerażające, że jest tych... Rzeczywiście jest, kurde, styczniowa wyprzedaż. Jest tych po prostu wyprzedaży mnóstwo różnych. Ojej, oj, ja chyba Diablo 3 kupię, wiesz? Bo ja mam je... ja przepraszam, ja muszę się przyznać do czegoś. Kiedyś kupiłem na Allegro. Bo ja bardzo chciałem zagrać.
Już nie działa.
Nie, znaczy pewnie działa, ale po prostu mam taki wewnętrzny ból, że kupiłem na Allegro grę od Blizzarda, a Blizzard jest królem gier. Trochę jakbym CD Projektowi włożył szpilę w bok. No boli trochę i ja bym wolał chyba siada. Jednak zapłacić prawdziwe pieniądze.
Szczególnie, że Diablo jest 67% dokładnie promocji zamiast 260-84. W ogóle The Last Guardian, który miał premierę praktycznie chwilę temu, jest za 170 zł.
A podobno jest świetny w ogóle. Wszyscy go chwalą bardzo.
Nie grałem, ale tak, ale podobno jest świetny. Battlefield 4 w ogóle jest za 30 zł, co jest
What?
Po prostu jakimś żartem. Tak, ale... tych gier, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Natomiast ja przejrzałem sobie parę kategorii i w końcu znalazłem... W ogóle możesz sobie kupić, Wojtek, jeśli chcesz, na przykład GTA Vice City chyba za 30 zł.
Oj, Vice City, najlepsze GTA na świecie, po prostu na zawsze w moim serduszku.
Need for Speed Rivals za 25 zł, a edycja kompletna za 37.
Jesus. No to jest rzeczywiście grubo.
80% tam zniżki jest, nie? Dobra, a w ogóle No Man's Sky był też dobrze. Ale jest też jedna gra i dodatki do jednej gry, w którą grałem mniej więcej rok temu.
Okej.
Okay. Chodzi o Fallout 4.
A jakie dodatki tam są?
No właśnie, jest w sumie dodatków 6. Było tak, że jak wyszedł Fallout, można było kupić Season Pass za 100 zł około i mieć dostęp do wszystkich tych dodatków, jakby, które będą wychodzić, to one będą do pobrania za darmo.
Okej.
Okay. Bo chyba wyszło chyba 3, wtedy ten Season Pass chyba albo znikł, albo jego cena podskoczyła. W efekcie jakby te dodatki kosztują od tam 20 paru do prawie 100 zł chyba. Już
a teraz widzę, że są za jakieś różne są dodatki za 8 zeta. No, w ogóle co?
No właśnie do tego dążę, bo są dwa dodatki, jeden za 30 chyba 3 zł, drugi za 40 chyba 5, 44. I kolejne 4 dodatki kosztują chyba po 8 zł każdy. I te po 8 zł to są tak naprawdę takie małe DLC, które rozszerzają troszeczkę możliwości. A nie, jest Automatron, normalnie 42 teraz za 16, który pozwala na budowanie robotów na przykład w Falloutie, nie? Potem mamy jakiś Contraptions Workshop. To kolejne z maszynami właśnie, nie? Far Harbor za normalnie kosztuje 100 zł, teraz jest za 42, który dodaje w ogóle nową część do fabuły, nową planszę. Nuka World, który dodaje Luna Park też wielki, no nie? Więc jeszcze Vault Tech Workshop, który dodaje jakieś dodatkowe meble, oświetlenie w stylu retro i narzędzia i tak. Więc jest tych jeszcze jest Wasteland Workshop, ale jest tych dodatków w sumie 6 i one wychodziły, tak jak mówię, można było kupić Season Pass za około 100 zł. Jak wyszły chyba 3, to ten Season Pass albo podrożał, albo już przestał istnieć, w efekcie czego kupienie teraz wszystkich tych dodatków kosztuje około 360. I myk polega na tym, że te dodatki w 60% promocji, która jest teraz, kosztują około 100 zł, chyba 104 zł.
Nice.
Czy tam 112?
No to...
No coś takiego. Więc możesz tak naprawdę za tą cenę Season Passa mieć wszystkie dodatki do Fallouta 4. Ja w końcu dzisiaj jakby podjąłem tą decyzję, że mam ochotę kupić te dodatki do Fallouta. I okazało się trochę więcej rzeczy, bo w Falloutie się bardzo dużo zmieniło od kiedy ja grałem w niego ostatni raz. Ja go usunąłem, pobrałem go chyba jakoś tak z 2 czy 3 tygodnie temu znowu na konsolę, bo stwierdziłem, a może kiedyś zagram znowu. Po czym się okazało, że Wojtek, nie wiem czy wiesz, ale Fallout, tak samo jak Skyrim na PS4, obsługują mody.
Okej.
Okay. Jeśli wejdziesz na stronę tam Bethesda.net, założysz konto, zalogujesz się tym samym kontem na przykład w Falloutie, to masz mody, możesz posortować je po jakby systemie, który wspierają, wybierasz tam sobie PS4 i są różne mody, które zwiększają troszeczkę możliwości gry lub całkowicie je modyfikują, troszeczkę modyfikują twoje otoczenie, czy dodają w ogóle jakieś nowe lokacje i to są za darmo. Więc ja sobie poinstalowałem tych dodatków parę. Mam na przykład taki jeden dodatek z cheat mode, gdzie możesz sobie zobaczyć wszystkie dostępne przedmioty w grze i postrzelać z nich. Jeden dodatek w ogóle tworzy nowe bronie, które działają no tak troszeczkę crazy na zasadzie. Grałeś w ogóle Fallouta?
Właśnie nie, w czwórkę nie grałem w ogóle, więc strasznie trudno mi się odnieść. Oglądałem trochę wideo, że tam można budować rzeczy.
Tak, czy kojarzysz w ogóle coś takiego jak takie mini nuki, czyli te małe bomby atomowe jako najsilniejsza broń w grze? W każdym razie są właśnie te mini nuki, którymi można strzelać jako najsilniejsza broń w grze, takie małe bomby atomowe. Natomiast jeden z tych modów, który można sobie uruchomić, dodaje ci broń, która strzela tymi nukami jak karabin maszynowy.
Okej, no to wyobrażam sobie, co się może wydarzyć.
Więc można tak naprawdę poinstalować sobie bardzo dużo rzeczy. Niektóre mogą ci jakby totalnie zepsuć rozgrywkę, jeśli tego potrzebujesz, a inne mogą ci ją uprzyjemnić lub pozwolić ci na coś szalonego. Są oczywiście takie, które na przykład sprawiają, że główne miejsce, sanktuarium wygląda tak jak przed wybuchem bomby atomowej, albo jeszcze bardziej jak po wybuchu bomby atomowej, czyli jest bardziej zielone, bardziej takie dzikie. Są nawet takie, które dodają całe miasta, jakieś cheat dom, w którym możesz po prostu mieć właśnie wszystkie przedmioty dostępne w grze, które możesz zobaczyć i tak dalej. Więc jest tego bardzo, bardzo dużo i to połączenie z dodatkami sprawia, że Fallout znowu stał się dla mnie grą, do której chcę wrócić. którą chcę w końcu przejść, szczególnie, że no, kupiłem dodatki, które dodają jeszcze dodatkowych paręnaście godzin do fabuły, więc myślę, że w końcu to skończę. W końcu skończę. I będę mógł sobie, będę miał jakby Fallouta zaliczonego.
No i to, znaczy szanuję to, bo to jest taka ale gra, to, że wiesz, ona się może ciągnąć, to trochę jak Wiedźmin, nie? Że możesz po prostu grać w nieskończoność.
Dokładnie. Albo jak Skyrim bardziej nawet, bo to jest to samo od nich.
A to jest ciekawe, kurde, no, to co... nie wiedziałem, że w ogóle mody działają na PS4.
No właśnie, te mody działające na PS4 działają od niedawna.
Ja to szanuję, w sensie,
W ogóle
to
na konsolach działają od niedawna. Tak. Tylko, że różnica jest taka, mody na peceta mogą korzystać z dodatkowych tekstur, dodatkowych elementów niedołączonych oryginalnie z grą, czyli z własnych jakby tekstur.
Czyli takie XDA natomiast, developers, nie? Mogą ci zrobić coś.
No,
nie?
Trochę tak. No wiesz, możesz sobie tak naprawdę dodać ekwipunek Geralta. To się tak serio. Jest taki mod, który dodaje ekwipunek Geralta.
Dlaczego nie?
Niestety nie zadziała on na PS4, dlatego że korzysta z elementów, które nie były dostarczone z grą.
No tak. No rozumiem. No ale fajnie, ale... że w ogóle, wiesz, taka opcja się pojawiła. Ja myślę, że wiesz, wraz z rozwojem w ogóle, no, chociaż trudno tu mówić o rozwoju konsolowego grania, bo przecież ono istnieje od wielu, wielu lat. Ale chodzi o to, że jakby, wiesz, no jednak coś się zmienia, nie? Coś się bardziej otwiera w pewnym sensie i rzeczywiście ten pecetowy świat gdzieś tam się zaczyna przenikać z tym konsolowym i bardzo fajnie, jakby super, no gdzieś widać też, że jest jeszcze coś do zmiany, nie? Że jeszcze można coś faktycznie w tym świecie polepszyć już poza jakby takimi dodatkami jak VR czy inne bajery, no ale...
Podobno pracują w ogóle nad Falloutem w wersji VR-owej. Tobie, Wojtek, jeśli nie grałeś Fallouta, to zdecydowanie Fallouta 4 polecę. To jest taki Wiedźmin, tylko postapokaliptyczny. W ogóle sama gra jest fajna. Ja przeszedłem tak mniej więcej z około 30% zanim dropnąłem, a dropnąłem dlatego, że jakby przestałem mieć czas. A teraz mam te dodatki. Są te mody, więc myślę, że warto.
A czas kupiłeś gdzie?
A czas kupię, jak będzie jakaś inna promocja. Okay. Ale jeśli nie macie, w ogóle jeśli macie PS3 albo PS4, to zdecydowanie warto sprawdzić to, co teraz jest w promocji, bo 60% zniżki piechotą nie chodzi. I to jest też smutna refleksja. Ja nie wiem, czy ktoś zauważył. No bo The Last Guardian, który wyszedł chyba z 2 tygodnie temu, jest już w promocji 60% czy 40%.
No.
Więc... Nie warto kupować gier na premierę.
A na pewno nie preordery, absolutnie po prostu.
Nie warto robić zupełnie preorderów, nie warto kupować gier na premierę, no bo po prostu one 2 tygodnie później mogą stracić 60% czy 40% na wartości.
No. Chyba, że to jest gra od CD Projektu i na przykład nazywa się Cyberpunk. Ja czuję, że...
Ale ona nie nazywa się Cyberpunk.
No a jak się nazywa?
To się nazywa... kurde... 2077.
Po prostu? I same cyferki są w tytule?
A,
no i co? To jest nie oszukuj mnie.
Cyberpunk.
Obaj mieliśmy rację, tylko to jest połączone.
Tak. No. Cyberpunk 2077. No upcoming RPG from the creators of the Witcher.
No więc
series.
Ja myślę, że akurat w tym przypadku się złamie i prawdopodobnie złożę preorder. No bo są pewne gry i są pewni producenci gier, którym można zaufać z góry. I do takich należy nie, absolutnie CD Projekt.
Tak. CD Projektowi można zdecydowanie zaufać.
No tam nie będzie lipy i na pewno nie będzie tak, że wiesz, że gra stanieje właśnie po 2 tygodniach, nie? Także spoko. Nie ma co się martwić. A w ogóle...
Wiedźminy w ogóle nie tanieją za bardzo. W sensie możesz sobie kupić za... 200 goty, edycję.
No to nie jest mało.
No ale addony po stówce. No a addony po 200, po stówce, nie? Tam, znaczy taki season pass, bo one osobno kosztują drożej. No.
A widziałeś Nintendo Switch? Tak jak rozmawiamy o grach. I jak ci się podoba?
Spoko, ale nie wiem, czy zauważyłeś, że Nintendo Switch ma słabsze słabszy zespoły niż Xbox z 2013 roku.
Well, znaczy Nintendo słynie trochę z takich rozwiązań alternatywnych. Przecież Wii też jak wychodziło, było najsłabszą konsolą, jaka była na rynku.
Ale PSP w tym momencie, PSP jest w tym momencie dużo gorszy niż iPhone. Pierwszy.
Well. No, wiesz, jakby no, to nie jest ich priorytetem. Ich priorytetem jest fan z rozrywki. I o ile Wii no, miało pewien jakiś potencjał, w takim sensie, że rzeczywiście te kontrolery i te gry, wiesz, oparte o sport, no było w tym coś ciekawego, coś, co mogło ludzi jakoś tam poruszyć. I oni faktycznie, wiesz, to machanie kontrolerami jakby wprowadzili trochę do świata rozrywki. Wiesz, niedługo później się pojawił. Znaczy w sumie Xbox 360 z tym Kinectem podszedł do tego inaczej, że nie musiałeś mieć kontrolera i tak dalej, ale jakby samo poruszanie się przed konsolą Wii wydaje mi się, że było takim jednak prowodyrem, tak? Że to oni w pewnym sensie wprowadzili na rynek i rzeczywiście rozkminili to całkiem nieźle. No teraz jest Switch, który jakby ma taki przedziwny kontroler, to się nazywa Joy-Con, który się rozkłada na pół i można mieć wtedy dwa w rękach, ale jak go złożysz, to jest normalnym kontrolerem i możesz dać jeden komuś i jeden samemu trzymać i grać, wiesz, jakoś w gierki razem. No, jest to crazy, ale wygląda nie tak źle wcale, w sensie, że to ma jakiś taki znowu, wiesz, szalony gdzieś tam zamysł, który to jest totalnie zgodne z duchem Nintendo, wiesz, że oni zawsze mieli coś takiego innego. I to jest bardzo ciekawe, że nadal potrafią jednak zrobić coś innego niż wszyscy, co mi się podoba w takim sensie, że wiesz, no Xbox i PlayStation niewiele się między sobą różnią tak naprawdę. Znaczy, no wiesz, no, troszeczkę inny pad.
Nie,
wiesz,
no to się zupełnie nie
no, wiesz,
różnią.
O co chodzi, że to nie jest to. Ale tu Nintendo jednak wchodzi na rynek i mówi, nie ziomeczki, można pewne rzeczy zrobić inaczej. I nawet już abstrahuję od tego, czy to się uda, czy to się nie uda. Czy on się sprzeda, wiesz, w milionowych tam, czy w milionach sztuk, czy nie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że mają odwagę wypuszczać na rynek rzeczy, które nie są standardowe. I
które działają 3 godziny na baterii.
I wystarczy. No co, no, a kto gra na baterii na konsoli? No proszę cię.
Nie no, oczywiście, kto gra w ogóle, kto gra na handheldach, nie?
Nie przesadzajmy, okej? Ale no, szanuję ich za to i za odwagę i za to, że rzeczywiście coś robią. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, czy to będzie hicior, bo tak naprawdę Nintendo ma za sobą, wiesz, taki bardzo ciekawy fandom. To znaczy jest naprawdę ogromna grupa ludzi, którzy są po prostu mega fanami Nintendo jako takiego. I wszystkich gier, które Nintendo robi, tam Zelda po prostu, wiesz, to ludzie się kładą i sami się ubierają w te stroje takie dziwne.
Słuchaj,
wiesz,
no,
jakby?
Sam fakt, że Nintendo wypuściło gierkę Super Mario, która koleś sam biegnie i kosztuje 10 baksów, żeby zrobić tam, w sensie, żeby przebiegł ci sam przez kolejnych 10 poziomów, no niech to trochę znaczy o fandomie Nintendo. W ogóle ten Super Mario Run, to już chyba wielokrotnie mówiliśmy, jak duża to porażka.
No, nie jest to najlepsza gra, chociaż ja grałem przez jakiś czas i bawiłem się całkiem nieźle. Tak, kupiłem. I możesz mnie hejtować, wszyscy możecie mnie hejtować.
Słuchajcie, gdybyście znali jakiegoś dobrego co-hosta do podcastu, to ja bardzo chętnie porozmawiam na temat ewentualnych współprac.
Tak.
Bo Wojtek się już skończył.
Zrobiłem sobie prezent na święta. Kupiłem sobie gry za 40
wow.
zł, no i co? Ale wiesz co, naprawdę miałem dużo fanu. Żeby przejść wszystkie poziomy, to wcale nie jest prosta gra. I to nie jest tak, że on sobie sam biegnie i tyle. Ale rzeczywiście trzeba się tam naklikać, żeby on biegł tak, jak ty chcesz i rzeczywiście zebrał wszystkie monetki, więc jakby hello. Nie, gierka jest spoko i tak generalnie jakby wiem, że jak to wygląda na papierze, ale jeżeli pograsz dłużej i no i niestety właśnie jak kupisz całą, tak, to ona nabiera rzeczywiście sensu i wtedy przechodzenie kolejnych poziomów i rozkminianie tego, gdzie na przykład leżą monety, które gdzieś tam są poukrywane na poziomie, nie jest to łatwe i ma, wiesz, chce ci się to robić, nie? Więc ja grałem naprawdę dość długo, także jak na w ogóle granie moje i czas, jaki mam na gry, to i tak poświęciłem jej całkiem dużo czasu, także uważam, że to nie były tak bardzo wyrzucone pieniądze, no. Powiedzmy. Ale jak szukasz kohosta, jakby kwaśny, ja to zrozumiem.
Kwaśny winogrona, nie?
To troszkę. No nadal winogrona, nie, no, prawda? No.
Super zdrowe, smaczne. No. Super smaczne te winogrona.
Nie, no dużo zapłaciłem za nie, więc są pyszne.
No najlepsze winogrona, jak jadę. Wojtek, ja mam już tematy takie technologiczne troszeczkę.
No to przejdźmy do tych technologicznych, no.
Mam technologiczny na temat komputera. Jeszcze raz mogę do tego wrócić.
Komputer is the new Apple Watch.
Nie, to już będzie krótko. Już nie chcę do tego wracać, bo to sam jestem zmęczony tym tematem. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że wszystkich za i przeciw, tak jak mówiłem w zeszłym odcinku, powiedziałem, że no już wiem, że to w Dell XPS 15 super dotykowy, tak dalej. Zrobiłem taką analizę za i przeciw i jakby za było wszystko, a przeciw było, Jezus Maria, ten komputer i tak kosztuje 10 tysięcy, czyli tyle samo, ile nie chciałeś wydać. Doszedłem do wniosku, Wojtku, że najlepszy komputer, że inaczej, że trzeba mieć, albo inaczej, że trzeba będzie zrobić jakąś taką opcję minimum, czyli z czego jestem w stanie zejść lub zrezygnować, albo jakby w jakiej sferze muszę się poruszać, żeby wejść na jakiś taki, pójść na jakiś kompromis z tym nowym komputerem. Mhm. I okazuje się, że tak naprawdę to głównie kompromisem jest ekran. I mówimy tutaj albo o jego dotykowości, albo o jego rozdzielczości. Bo jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to większość komputerów tak naprawdę powyżej 5000 zł to już ma 16, no chyba, że mówimy o tych super cienkich, tak? No ale to ma już 16 GB RAM-u, ma dużo dysku i karty graficzne dedykowaną i tak dalej. Natomiast w tym XPS-ie jest ekran 4K i do tego on jest dotykowy, ale kosztuje 10 tysięcy.
Trochę boli.
Natomiast jeśli się zrezygnuje z dotykowego ekranu, to wtedy tak naprawdę pozostaje ci komputer z super ekranem, który nazywa się Asus ZenBook UX501, czyli dokładnie ten, który testuję od jakiegoś czasu. To jest drugi najlepszy komputer, który kosztuje zdecydowanie mniej, bo chyba tam 6,5 tysiąca, więc ekran dotykowy kosztuje 4 tysiące złotych, nomen omen. To jest coś, czego nie zrobię w takiej opcji. Będę miał komputer bez dotykowego ekranu. Znaczy jeszcze nie, oczywiście to nie jest ostateczna decyzja, ale jakby przechodząc przez ten proces, no to jest to jest taka refleksja, że no ekran dotykowy potrafi kosztować 4000 zł. Natomiast powiem ci, że byłem ostatnio w Saturnie, oglądałem te komputery, które tam są. No bo wiesz, jeśli chcesz kupić nowego Maca, to albo idziesz na stronę internetową Apple, albo tak naprawdę do jakiegoś resellera, no nie? Jeśli chcesz kupić komputer z Windowsem, to możesz to zrobić wszędzie, ale jeśli chcesz mieć jakiekolwiek gwarancje czy coś, to te ceny się między Allegro a sprzedawcami na przykład w Saturnie nie za bardzo różnią.
To ciekawe.
A możesz sobie zobaczyć ten komputer, dotknąć go i dostać go od razu do ręki z pewnego źródła, powiedzmy. Ale byłem tam i Wojtek, zobaczyłem komputer, który trochę mnie zmiótł. I jest dla mnie szalone jest trochę to, że komputery z 15-calowymi ekranami mają ekrany, znaczy rozdzielczości Full HD, a nie już jakieś takie HDPI. Ale był, Wojtek, komputer do grania, który miał przycisk, który...
No! Przepraszam.
Kosztował 11 koła, miał po prostu specyfikacje z kosmosu, nie? I teraz najlepsze było to, że była klawiatura, mechaniczna klawiatura. na której był przycisk turbo, który się przesuwało troszeczkę do góry, on się wtedy zapalał, nagle komputer uruchamiał głośniki i jak był taki add-on, taka dodatkowa aplikacja, którą uruchomiłeś i włączyłeś tryb turbo, to wszystko nagle się zapalało na czerwony i zaczęło, wiesz, jedziemy, procesor 4 GHz nagle
proszę
się robi.
Proszę wsiadać,
nie?
Do pociągu, it's the game train.
No więc naprawdę szalone rzeczy można znaleźć w tych sklepach, jeśli chodzi o pecety. Polecam, bo w ogóle to jest mega
super
mega podróż,
przygoda, nie?
Żeby wybrać się do Saturna i się pobawić, tak.
Ale wiesz co, wracając jeszcze do tego dotykowego ekranu, to Marcin Wleźlak, zresztą jeden z naszych stałych słuchaczy, rozmawialiśmy z nim na Twitterze prywatnie o, bo on też szuka jakiegoś komputera i od...
Tylko Asus ZenBook UX501VW. Okay.
On akurat wybrał już sobie, tak, wiesz co, dwa do wyboru miał.
Yoga,
jakiegoś Asusa i Della Inspiron 7000. I teraz Dell był dotykowy. Znaczy nie, właśnie odwrotnie. Asus był dotykowy, a Dell był bez dotyku.
Tak,
ale
tak.
Za to miał trochę lepszą specyfikację. Jakby ja mu powiedziałem krótko. Ziomuś, dotykowy ekran, bo on myślał o montażu wideo, więc wiesz, jakby lepiej mieć lepsze bebechy niż dotykowy ekran, bo tak naprawdę jakby oczywiście do pewnych rzeczy dotykowy ekran jest wygodny, to znaczy nawet biorąc pod uwagę niektóre elementy montażu, bo przesuwanie na przykład klocków, wiesz, możesz go palcem przesunąć i dotknąć i tak dalej, na pewno jest, wiesz, wygodniejsze niż klikanie myszką i przesuwanie myszką, ale w niektórych momentach jednak ta precyzja samego cięcia, wiesz, to, że musisz dosunąć do określonej, kurczę, nawet równo do klatki, no to ten dotykowy ekran staje się jednak bardziej przeszkadzający niż pomagający, więc to, tego nie polecam, dlatego lepiej mieć po prostu bez dotykowego ekranu. No, ja nadal w ogóle strasznie trudno mi jest myśleć o dotykowym ekranie przy pracy. W takim sensie okej, okay, pracowałem na iPadzie Pro i tutaj rozumiem, ale jeżeli jest coś, co jest...
Dotykowy ekran, Wojtek, jest lekką fanaberią, no. I jakby ja jestem tego 100% świadomy, ale wynika to z tego, że Windows 10 mimo wszystko jest ewolucją Windowsa 8 i 8.1, który był stricte dotykowy.
No i to nie jest iOS. W sensie, wiesz, jakby to nie jest
no
dotykowy,
tak, tylko,
system
że...
nadal. Ja wiem, że idzie w tą stronę.
Tylko, że są... Jest tryb tabletu w większości takich urządzeń z Windowsem 10, gdzie możesz po prostu uruchomić tryb tabletu i on jest wtedy no, zdecydowanie bardziej dotykowy. A do tego interfejs taki normalny, który tam jest, jest na tyle jakby język wizualny tak naprawdę, w którym posługuje się Windows 10, wygląda w taki sposób, że elementy, nawet nie będąc w trybie tabletowym, są elementami, które aż proszą się o dotknięcie. Mm-hmm. I odpalając aplikację, czy to kalendarza, czy to maila, tą taką, która jest wbudowana w Windows 10, no to ona wygląda tak, jakby była stworzona pod dotyk. Te elementy interfejsu, te batony, czy przyciski cofnij, to wszystko jest na tyle duże, że albo zadziała dobrze na ekranie, który ma HDPI, bo będziesz miał bardzo duże elementy mimo wszystko, albo aż chcę, żeby się to po prostu dotknęło.
No, albo bardzo nie. Ładnie. Bardzo ładnie, ale jakby zgadzam się częściowo, oczywiście, wiesz, no to cały czas są na tej drodze, tak? Ale to nie jest jeszcze w 100% dotykowy system i nie wiem, kiedy będzie, może kiedyś będzie. Jakby tak patrząc, wiesz, całościowo. Bo tryb tabletowy to też nie zawsze rozwiązanie. Ale generalnie to jednak, wiesz, są pewne rzeczy, których nie da się zrobić na dotykowym ekranie i wiesz, no, i oczywiście wtedy możesz przesunąć, możesz sobie włączyć myszkę i tak dalej, jakby jak najbardziej, tutaj nie ma żadnego problemu i można to tak
ale
zrobić.
Ale wiesz, cały czas masz touchpad.
Mam touchpad, oczywiście, tylko przepraszam, halo?
Nie.
Przepraszam, czy to touchpadowa policja, czy proszę państwa, proszę przyjechać do Windowsa. Nie, wiem,
ale z drugiej strony ustalmy, Wojtek, dotykowy ekran to jest mniej gimmick rzecz niż Touch Bar.
To jest mniej gimmick rzecz niż Apple Watch.
Niż Apple.
A skoro dotykamy tego tematu, to jest bardzo ładne przejście do tematu, który podrzucił nam nasz słuchacz stały i nasz korespondent wirtualny, czyli Jakub Kornatowski, który nam podrzuca tematy jak tylko ma chwilę. Mamy dwa tematy Apple'owe i koniecznie myślę, że warto o nich powiedzieć, bo rzeczywiście to są dość duże zmiany. Dość duże zmiany, które gdzieś tam, nie wiem... Do pewnego momentu wydawało się, że Apple jest taką firmą, gdzie jeżeli zaczynasz pracę i robisz swoją robotę dobrze, to chcesz tam zostać forever. Wiesz, jakby w mojej głowie i pewnie w głowie wielu innych ludzi, Apple było taką firmą, wiesz, idealną, nie? Że jakby musi tam być super, musi tam się świetnie pracować, że oni dbają o pracowników i tak dalej, że jest mega i po prostu każdy chce dołączyć do tej ekipy i tak dalej, i tak dalej. A tutaj się okazuje, że coraz więcej osób jakoś z tego Apple'a odchodzi i to są zwykle takie odejścia dość głośne. Znaczy, że wiesz, jak ktoś odchodzi z Apple'a, to rzeczywiście wiele mediów się za to zabiera i teraz właśnie po akcji po tym salu Sogoyanie, który coś tam robił.
Ale chciałem tylko powiedzieć, że no? Bardzo się z tą mocno zgadzam. Jak Steve Jobs odszedł, to też było głośno
to prawda. No i teraz odszedł Chris Lattner, koleś, który napisał Swifta, znaczy oczywiście jest sam, no wiadomo, ale był za to odpowiedzialny między innymi. No to jest, wiesz, to jest duża zmiana. No Swift przecież powstał ile? 2-3 lata temu, w sensie wyszedł.
To nie są małe rzeczy.
Także wiesz, jeżeli Chris Lattner odchodzi do Tesli, żeby pracować nad ich autopilotem, co jest w ogóle mega ciekawym wyzwaniem, myślę, że zupełnie czymś innym, więc może w sumie się nie dziwię, że przeszedł gdzieś indziej, bo po tylu latach pracy nad, wiesz, kodem może popracować nad innym kodem.
Robić języki programowania.
Nie? W każdym razie, no taka ciekawostka rzeczywiście, ale w jakimś sensie pokazuje też, co się dzieje w tej, w Stanach, między tymi firmami technologicznymi, bo wiesz, Tesla też jest mocno technologiczną firmą. To nie jest tylko przecież samochód, ale tam software po prostu, wiesz, waży pewnie tak samo dużo jakby w ciastku ważności, co sam sprzęt, tak? Czy to, z czego ta Tesla jest złożona. Także między tymi technologicznymi firmami rzeczywiście roszady cały czas się dzieją i tam Tesla coraz więcej w ogóle wyciąga różnych pracowników z różnych firm, ale no tutaj podbieranie ludzi z Apple'a to też jest ciekawe. Zresztą Apple też kiedyś nawet od Tesli kogoś powyciągał, jak jeszcze pracowali nad swoim samochodem i więc tam też się działy jakieś różne ciekawe ruchy. Tutaj duża zmiana, ma Swifta rozwijać jakiś koleś, który Ted Kremenek, który dotychczasowo też pracował nad Swiftem, więc tutaj jakby prawdopodobnie niewiele się zmieni, ale Tesla na pewno ma mocnego zawodnika na swoim pokładzie, czego życzę, bo jakby wiesz, ja jestem fanem Tesli, mimo tego, że nie mam żadnego sprzętu od nich u siebie, ale może kiedyś będę miał, więc życzę im jak najlepiej, a Apple, no cóż, no, niech się dalej kończy, prawda? A druga opcja jest taka, że Consumer Report już poleca MacBooki Pro nowe, bo tam była ta akcja, że tam niby nie wytrzymywały tyle na baterii, co Apple twierdził, bo oni mają takie dość specyficzne testy. Mają tak niby dość konsumenckie testy robią, czyli że...
Teraz oni zmienili swoje testy i jednak znaczy, działa, nie?
To jest w ogóle taka ciekawa historia, bo ja doceniam trochę... przeczytałem takiego tweeta, ktoś kiedyś retweetował, nawet nie wiem kto, ale przeczytałem tweeta, że tak właściwie powinien działać świat recenzencki. To znaczy, ktoś wypuszcza produkt, ktoś mówi, testuje go i mówi... Oczywiście jakby firma testuje po swojej stronie i tak dalej, to jest naturalne. Zanim wypuści coś na rynek, testują po swojej stronie i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli pojawia się recenzja, to są jakieś testy i ktoś mówi, nie ziomeczki, tutaj jest coś nie tak, jakby nie możemy polecić tego produktu. I wtedy producent mówi, o kurde, no to rzućmy na to okiem, sprawdźmy to razem. I dochodzą do tego, co jest nie tak, robią poprawkę I sprzęt jest dzięki temu lepszy, bo okazało się, że jest tam jakaś dziura w software'ze. Tam kwestia tych testów, jakby to jest bardzo drobna rzecz, bo akurat Consumer Report testuje to z takim odznaczonym jednym trybem, którego zwykły użytkownik nigdy nie odznacza, ale to jakby sprawiało, że te testy są lepiej porównywalne między sobą, bo tam była kwestia cache'owania w przeglądarce, że oni wyłączali cache'owanie, żeby te strony się ładowały zawsze na świeżo i tam jakby właśnie przy wyłączeniu tej opcji w Safari był jakiś tam mały błąd, który sprawiał, że rzeczywiście drenowało to baterię na maksa. Apple to poprawiło. Chyba teraz w tym najnowszym systemie, który wyszedł w becie, już ta poprawka jest wdrożona i rzeczywiście te komputery działają lepiej. I jakby ten proces rzeczywiście wydaje mi się całkiem sensowny. Znaczy to, że rzeczywiście tak się wydarzyło, że sprzęt nagle stał się lepszy dzięki temu, że ktoś go zrecenzował i powiedział, że coś jest tam nie tak, no to chyba to jest okej, nie? Jakby zresztą już tak stając po stronie Apple'a, który producent po recenzji jakiejś tam zwrócił uwagę na to, że coś jest nie tak i chciałby to poprawić. No to się chyba raczej rzadko zdarza. No właśnie, więc tutaj jakby z tej strony muszę powiedzieć, że Apple zrobił dobrą robotę, podeszli do tego sensownie, chcieli jakby rozwiązać ten problem, rozwiązali go i jakby wspólnie z Consumer Report doszli do tego, co tam było nie tak, poprawili i jest git. Także szanuję, jakby to jest taki duch starego Apple'a trochę, wiesz. Rzeczywiście jednak robią dalej swoją dobrą robotę i kurde, ogarniają, no. Także trochę ciemna strona, taka szara powiedzmy i trochę jasna strona Apple'a, więc żeby było wyrównane, to wrzucamy oba te newsy.
Ja mam, Wojtku, jeszcze kolejny temat na temat, taki trochę follow-up do odświeżaczy, do filtrów powietrza.
A moja maska doszła i dzisiaj ją pierwszy raz nosiłem, wiesz?
Jak?
No, po pierwsze, rzeczywiście zauważalnie słabiej się oddycha, to znaczy, że to nie jest tak, że normalnie jak wciągasz nosem powietrze, to jest, to jednak trochę, wiesz, blokuje powietrze, więc inaczej się oddycha, jakby głębiej oddychasz i może to jest nawet lepsze dla organizmu, że nie robisz takich krótkich wdechów jak zwykle, jak idziesz, wiesz, po mieście, tylko musisz naprawdę wciągnąć to powietrze i wypuścić. To jest, wydaje mi się, że nawet lepsze dla organizmu, ale zauważalnie niestety się wilgotnieje w środku i jakby to jest trochę nieprzyjemne, bo rzeczywiście, wiesz, no zaczyna ci się pocić twarz, kurde, a jeszcze teraz nie było jakoś specjalnie zimno, a podejrzewam, że jak będzie jeszcze zimniej, to wiesz, skraplanie tej wody, pary wodnej, która wyłazi ci z mordy, na tej maseczce będzie jeszcze bardziej zauważalne, a może to być tak, że nawet będzie się mrozić, nie wiem, zobaczymy, ale generalnie rzeczywiście jest to zauważalna wilgoć, i która jest taka średnio przyjemna. Można się do tego przyzwyczaić, nawet tam jest tak, że w instrukcji jest napisane, żeby w razie czego można przetrzeć to od środka, żeby właśnie tą wilgoć zebrać i tak dalej. Natomiast jest to takie, wiesz, średnio przyjemne. I wiesz, teraz jest zimno, a co będzie, jak będzie gorąco? No to wtedy to już w ogóle, a ja planuję, wiesz, jak będę jeździł skuterem po mieście, no to chciałem tej maski używać, no bo wiesz, jednak jak jedziesz po ulicy i tu cały czas, wiesz, rury wydechowe i tak dalej i te spaliny, no wolałbym ich nie wciągać do swojego ciała, więc prawdopodobnie będę w niej jeździł. No a jak będzie gorąco, no to może być rzeczywiście też cieplej w tej masce.
A czy jakieś nie placebo pozytywny skutek już masz?
Nie,
czy,
no co ty, raczej przesady. Znaczy, wiesz, to a jest coś inna rzecz. Znaczy, nie powiem, czy mi się lepiej oddycha, czy gorzej. No strasznie trudno to ocenić tak naprawdę i nawet nie wiem, czy to jest, wiesz, jeden dzień przeszedłem i co, jestem zdrowszy, co, nie wypaliłem jednego papierosa, czy jak? Wiesz, jakby come on.
Tak,
no, ale to świadomość, że może rzeczywiście jednak coś powstrzymuje, jest okej. Okay. Natomiast mam poczucie, że wyglądam bardzo groźnie na ulicy. Taki, wiesz, zakapior.
No to Wojtek, to zdecydowanie jest profit, wiesz. możesz założyć maskę przeciwsmogowi i przy okazji może, jesteś jak ortelionowa
może husaria. Parę telefoników, może jakiś kebabik rozwaliby na przykład wspólnie, prawda? No rzeczywiście, no bo nawet jak się uśmiechasz, to nikt tego nie widzi, wiesz, i to jest takie... Ale nawet myślałem, żeby upgrade'ować tą maskę i na przykład, nie wiem, nakleić tam jakiś uśmieszek i to by było już spoko.
Może takie oczy sobie, wiesz.
To będę miał cztery oczy, to głupie trochę.
Google
eyes. No to się nadaje na te okulary, wiesz, VR-owe, to tak. To wtedy jak najbardziej.
Widziałem, to jest w ogóle doskonałe.
No ale ty ona wierzaczy.
Ja mam temat... No. Tak, ja mam temat, znaczy nie do końca nam rzeczy. Mam na razie taki temat follow-upowy, no bo mamy z tym smogiem jest głównie tak, że on jest na zewnątrz, a w domach go nie ma, nie? Jest
znaczy,
tak, że
w domach, no różnie,
jak masz,
no bo to wiesz, jak otwierasz okno, jeśli... no to wchodzi.
Tak, no tak, ale to nie jest też tak, że jest go jakoś szczególnie dużo, w sensie powietrze w domu jest z reguły... dużo lepsze niż to, które jest na zewnątrz, mimo tego, że nie jest, że nie jest takie świeże.
No.
I przez świeże mam na myśli nie do końca, że, że wywietrzone. Mhm. Bo to, jeśli chodzi o świeżość, no to można było się kłócić, czy powietrze na zewnątrz jest świeże, czy nie. Natomiast ktoś już gdzieś wrzucił na Twittera, nie pamiętam kto. Nie wiem, czy to nie był ten Tomek z Tajlandii, że kupił odświeżacz, czy filtr do powietrza. Aha. Tak, ale ktoś kupił filtr do powietrza, w którym się okazało, że tak naprawdę jego powietrze w mieszkaniu jest spoko, mimo tego, że
na zewnątrz... A to Tomek, tak,
jest...
Tomek mówił. No.
No i ja zacząłem się zastanawiać nad tym, czy to faktycznie tak jest. Doszedłem do wniosku, że być może można sobie pomóc troszeczkę w inny sposób. Bo nie wiem, czy wiesz, Wojtek, że powietrze w zimę, w okresie grzewczym jest dużo, dużo suchsze niż powietrze, które jest w lato.
No tak, to jest sensowne.
Kiedy powietrze jest suchsze, to się trudniej oddycha, to jest raz. Dwa, błona śluzowa i coś tam w nosku, co ma wyłapywać bakterie, potrzebuje wilgoci i kiedy jest suche powietrze, to wysycha, nie chroni tak bardzo twoich płuc i dróg oddechowych przed bakteriami, no i możesz być, Wojtek, chory szybko.
To nie fajnie, ja nie lubię być chory.
A ty, Wojtek, wiesz, kupiłeś Mario za 10 euro, może ty powinieneś coś zainwestować w swoje zdrowie.
No mam maseczkę, no.
A, szachmat. Nie. Dojechałem cię, potrzebowałem 30 minut.
Kurde, masakra. No.
Słuchaj, więc testuję w tym momencie urządzenie do nawilżenia powietrza. Od 3 dni. Czy ja uważam, że jest lepiej? Uważam. Czy faktycznie jest lepiej? Czy to placebo? Słuchaj, myślę, że placebo.
Świetnie.
Słyszałeś
śmiech? Tak, tak. No ładnie. Ładnie.
Słuchaj, ale teraz najważniejsza rzecz z tego nawilżacza powietrza, oprócz tego, że możesz tam nalać wodę generalnie i leci taki mega, mega superancki dymek, który jest wodą. Stary, to świeci na niebiesko.
What?
Generalnie technologia i niebieskie LEDy od zawsze idą w parze, więc mamy odświeżacz, który świeci
mega
na niebiesko. Znaczy...
Znaczy świecenie na niebie, to jest najgorsze tak światło do robienia zdjęć, to raz, dwa, jak na przykład są cyferki na niebiesko, to z daleka ich ni cholernie odczytasz.
Oczywiście, jest na The Verge'u, albo ktoś z The Verge'a robił petycję, żeby zbanować niebieskie LEDy w technologii. Ja uważam, że powinniśmy też zbanować czerwone LEDy w technologii, a w ogóle LEDy w technologii też powinniśmy zbanić. Ale... bardzo fajnie to wygląda. Jest mega fajny dymek. Jak położy się rękę, to ona się robi mokra. Crazy one, bo wodę...
O kurde, szok.
A i to jest metoda, bo to może być ważne. Paweł, jak ten nawilżacz nawilża? Jaką metodą on używa metody ultradźwiękowej?
O, proszę bardzo. Widzisz? Można?
Można. Polecam wpaść do Saturna, bo są spoko promocje.
Spoko.
Poszedłem oglądać telewizor, te komputery, ale pokazał się, że bierzemy na rzecz. Ale jest fajny i myślę, że nie wiem, czy placebo, czy nie, ale naprawdę trochę czuję się lepiej i nie mam tego kataru, jak się budzę rano.
No to...
Nie wiem, czy teraz Jezus podcast stanie się podcastem medycznym. Słuchaj, stary, obudziłem się bez kataru. Wow, no
super,
to nieźle.
Super, a mnie strzyka w lewym kolanie. Nie wiem, co teraz.
Tak, stóp nie było.
Poleć mi jakąś technologię na strzykające kolano, kolego.
Na strzykające kolano. Słuchaj, no jak mnie ząb bolał, to go wyrywałem.
A, no to może jest jakaś metoda.
Powinieneś usunąć kolano.
Usuń to, usuń
proste.
To.
Usuń to, chory człowieku.
O, no tak, tak.
Ja mam jeszcze dwa krótkie tematy.
Jedziesz.
W ogóle czytam książki w tym roku jak szalone. Jest dzisiaj 15, a ja jestem w jednej trzeciej książki w tym roku. To 52 książki mogę zrobić w tym tempie, no bo udało mi się już dwie książki w ciągu 2 tygodni. Z czego jedną czytałem 2 tygodnie, a drugą 1 dzień.
Okej, no nieźle.
2 tygodnie czytałem Think Explainera, którego dostałem pod gwiazdkę od Świętego Mikołaja. Nie wiem od kogo. Święty Mikołaj. Była w domu zapakowana, było napisane Paweł. Święty Mikołaj przyniósł, więc jakby wszystko gra. I to jest książka, która jest od tego samego kolesia, który napisał What If, czyli od Randalla Munroe. Mm-hmm. On używa, znaczy koncept jest taki, że używa 1000 najpopularniejszych słów w języku angielskim. To jest przetłumaczone potem na polski i jakby podobny mechanizm jest tam zastosowany. 1000 najpopularniejszych słów do wytłumaczenia wielu skomplikowanych rzeczy.
Okej.
Okay. I przez skomplikowanych rzeczy organizm ludzki, właściwie wszystkie narządy w środku, tłumaczy używając takich wyrażeń jak worki w twoim ciele na wodę.
Mm-hmm.
No nie? Jest na przykład bomba atomowa, która jest nazwana maszyną z paliwem do palenia miast.
No ładne to jest.
Skrzynia z komputerami jako serwerownia. Jest bardzo dużo takich szalonych jakby tworów językowych, które mają określać rzeczy dość skomplikowane. I książka ma tam około 70 chyba stron. Ona jest bardzo duża. Jest cały układ w ogóle, na przykład układ pierwiastkowy, tak? Układ, nie, jak to się nazywa? Okresowy. Układ okresowy cały, też oczywiście powypisywany w taki prosty sposób, żeby można było zapamiętać albo dowiedzieć się, co to są za dane pierwiastki typu. A ten pierwiastek to minutę można go oglądać, bo potem znika.
Nice. A to mam wrażenie, że to jakoś tak zbliża mój mózg do tych redditów, czyli wytłumacz mi, jakbym miał 5 lat.
Tak, dokładnie. To jest takie Explain Me Like I'm 5 w wersji książkowej. Jest bardzo, bardzo przyjemne. I teraz mam jakby refleksję i takie porównanie w stosunku do poprzedniej książki Randalla, którą też czytałem. I też dostałem od Świętego Mikołaja, tylko na inną okazję. Jakby, jak Święty Mikołaj, jak ty działasz? Jest What If były hipotetyczne pytania, które jakby szalone umysły zadały czy wykminiły, i odpowiedzi czysto naukowe typu, a co jeśli rzucę piłeczką z prędkością światła?
Okej.
Okay. Natomiast w Think Explainerze jest tak, że on używa właśnie bardzo prostych słów do rozjaśnienia czasami bardzo skomplikowanych rzeczy. I wszystko jest okej. Te rzeczy, które on rozjaśnia, są faktycznie bardzo ciekawe. To są rzeczy, które, no wiesz, jak działa mikrofala, czy jak działa zmywarka. Właściwie nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a on, używając 1000 procesów, opisał wygląd wewnętrzny zmywarki i jak to właściwie tam działa i która część co robi i o co chodzi. Natomiast problem, który miałem z tą książką, jest taki, że czasami te słowa, najpopularniejsze słowa w języku polskim nie są tak bardzo intuicyjne, jakby wydawały się, że mogłyby być, bo maszyna do palenia miast nie była dla mnie jakby, nie było jasne, że to jest bomba atomowa. No bo maszyna do palenia miast
może jest być tego napal, bardzo nie? dużo.
I tak, i to jest też smutne, że kiedy mówię o maszynie do palenia miast, że to, że przychodzi mi do głowy, że ale przecież jest bardzo dużo takich rzeczy, które mogą spalić miasto. Nie?
No niestety.
No więc... więc Think Explainer, kolejna książka Randalla, która mi się bardzo podobała. Czasami było ciężko ją zrozumieć i musiałem przeczytać coś 2-3 razy albo popatrzeć troszeczkę na rysunek, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Ale mimo wszystko bardzo fajnie powytłumaczane rzeczy, które trochę nas otaczają, a trochę nigdy nie zastanawiałem się, jak działają. Więc jeśli ktoś zastanawiał się, czy Think Explainera po What Ifie powinien pochłonąć, to tak, szczególnie, że teraz chyba jest chyba w matrasie był w promocji czy gdzieś, więc można sobie troszeczkę taniej ogarnąć. A to mimo wszystko bardzo fajna książka. A jeśli ktoś nie czytał Think Explainera, znaczy nie czytał What If i zastanawia się, czy jedną, czy drugą, to ja bym chyba poszedł na razie w What If, bo jest jeszcze bardziej szalona. A Think Explainer jako taki bardziej do relaksu.
Dodateczek. Tak. No i mega, mega. No to super, bo polecamy książki. Czytajcie. Ja właśnie
książki w ogóle są spoko. Teraz czytam książkę. Kojarzysz tego komandora Hatfielda, który nagrał Space Odyssey w kosmosie? Ten kanadyjski astronauta, który nagrywał film na YouTube'a.
Tak. No, no ten łysy. Taki.
Jak się płacze w kosmosie.
Łysy? Nie był łysy?
Chris.
Shit.
Chris Hatfield. Co, ja powiem, czy on był łysy? On nie był łysy, z tego co pamiętam. Nie, on miał włoski, Wojtek. On był taki łysy, jak troszeczkę był tylko łysawy, ale nie jest łysy.
Ja mam innego chyba przed oczami. No ale nieważne. No, ten, co był na górze tam.
Tak, dokładnie. I kolejny Mikołaj, ja to w ogóle mam fajnego Mikołaja książkowego. Chris napisał książkę, chociaż nie wiem, czy to on napisał, czy to ghostwriter na jego temat, ale jest książka Chrisa na temat The Astronaut's Guide the Book. Mm-hmm. I to się po polsku nazywa chyba poradnik astronaut opcji. Kurde. Sprawdzę, bo to jest astronauta książka. Szalone. W kosmosie w życiu najważniejsza jest coś tam. Kosmiczny poradnik życia na Ziemi, proszę. I to jest książka Chrisa o tym, jak on został astronautą. Jestem tak naprawdę w jednej trzeciej. Jak on został astronautą, jak wygląda myślenie astronauty. Na przykład astronauta, to co już wiem z tej książki, nigdy nie mówi sobie, że wszystko pójdzie dobrze, tylko zawsze chodzi z założenia, że coś będzie chciało go zabić.
Okej.
Okay. I kiedy startują w kosmos na przykład, to jest na takiej zasadzie, ciekawe co będzie chciało mnie zabić. I dokładnie jakby myśląc w ten sposób, unikają porażek i przygotowują się na najgorsze. I oni nie mają czegoś takiego, wiesz, prepare for the worst and expect the best, no nie? Tylko prepare for the worst, expect even worser.
Okej.
Okay. I bardzo, bardzo fajna książka na temat tego, jak to się stało, że został astronautą, dlaczego chciał zostać astronautą i jakby co, jak kierował w swoim życiu decyzję. Na przykład w wieku 9 lat, kiedy stwierdził, że chce zostać astronautą, to jest w ogóle początek książki, więc to nie są spoilery. Kiedy stwierdził, że chce zostać astronautą, jakby decyzje, które podejmował dalej w swoim życiu, przeprowadzał przez takie drzewko decyzyjne. Co zrobiłby astronauta? I wiesz, miał zjeść obiad, i czy zjeść obiad, czy zjeść cukierki. Co zrobiłby astronauta? Jadłby zdrowo, więc zje obiad.
O kurde. I jako dzieciak, dzieciak naprawdę taki młody. Tak. Ja nie mogę.
Tak, bo stwierdził, że chce być astronautą, więc będzie podejmował decyzję jakby jako astronauta. Do tego wszystkiego książka, w sensie on opowiada oczywiście, że to nie jest tak, że od sukcesu jako astronauta jakby to, czy mu się uda być astronautą, czy nie, nie miało wpływu na jego samoocenę. On zawsze chciał być tym astronautą, ale mimo wszystko jakby puszował, ale nie aż tak, że jak się nie uda, to będzie miał problem, bo nie będzie wiedział, co zrobić ze swoim życiem i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna książka, jestem jakoś tak na, ona ma chyba z 400 stron, jestem na 130 czy 150 któryś. więc jeszcze trochę przede mną. Natomiast Chris jest spoko, warto obserwować go na Twitterze, warto zobaczyć parę jego wideo, ja podlinkuję jego kanał na YouTubie. No i myślę, że warto będzie, bo już teraz warto czytać jego tą książkę, bo to coś spoko.
To super.
W ogóle robi nam się naprawdę kulturalny, ładny jest podcast, w którym rozmawiamy o książkach, Wojtek. Niewiele osób może się poszczycić czymś jak, takim jak czytanie książek.
No
wiesz?
To prawda, ja na przykład bardzo mało czytam i jestem strasznie załamany tym faktem. A kiedy ostatnio byłeś na The Outline? Pamiętasz, jak rozmawialiśmy, że to takie o, nowe, ale ciekawe, ojejej, jakie nowe.
Szachmat dwa dni temu.
O, to przepraszam. To przepraszam. Bo tam jest dziwnych treści dużo. Mam takie wrażenie. Wiesz, ja już zacząłem obserwować na Twitterze, jak, wiesz, ja lubię Twittera jako właśnie źródło informacji i no tak czasem kliknę i tak interesting. Interesting, ale czy to jest content, który warto podać dalej? Nie zawsze, bo chyba jest czasem zbyt bardzo ciężki, mam wrażenie, wiesz, jakby tak jest.
Bardzo nie zawsze, natomiast ja na The Outline trafiam tylko, nie wchodzę tam właściwie, nie chodzę tam właściwie tak samego z siebie. Już nie mam zakładki na iPhone'ie czy na komputerze. Wchodzę na The Outline tak naprawdę tylko wtedy, kiedy zobaczę tweeta Topolskiego z The Outline. Okay. I wtedy zwykle klikam, bo on
wybiera
faktycznie
najlepsze.
Tak, dobre rzeczy wrzuca. I tam faktycznie są mocne tematy, a może nie tyle mocne, co ciężkie, które się ciężko czyta, albo trzeba się nad nimi zastanowić. I tylko że też nie wiem, czy zwrócić uwagę na to, że te tematy zwykle są naprawdę dobrze opisane.
Dobrze.
Czy to jest kawał, kawał dobrego, może nie wiem, czy dziennikarstwa, ale kawał dobrego tworzenia kontentu. Ja to brzmiało tak źle, Wojtek, że powinienem właściwie się wstydzić.
No teraz są ci tak zwani media workerzy, więc to jest straszne. Tak straszne. Aj.
Ale jest to dziwny, The Outline jest dziwny, ale it's the good weird, moim
zdaniem. Ja się przekonuję jeszcze, Tak zajawiłem cię, bo byłem ciekawy, Wojtek, czy nadal jakby aktywnie czytasz, nie? Bo to jest czasem tak, że coś nowego, wiesz, przeczytasz jeden tekst, to później
znika. Tak, jest na przykład na The Outline na pierwszej stronie, dlaczego czapki mają pompony. I to jest, Wojtek, artykuł, bardzo długi artykuł na temat tego, dlaczego czapki mają pompony.
Bo ważne rzeczy są ważne.
Ale ja nie wchodzę na Outline sam z siebie, szczególnie, że nie mam czasu jakoś. Nie siedzę dużo w internecie ostatnio.
No rozumiem.
Ale jak tylko się coś pojawi na The Outline, to wiem, że mogę kliknąć i nie będę zawiedziony. Jest to trochę. No i strona dalej jest ciekawa.
Tak, dalej jest szalona. Gify i takie fiwzioki latające, jakieś takie dziwne rzeczy.
Fiwzioki.
No tak, no.
Tak. No pełna zgoda. Pełna tak zgoda. Ale ja mam w tym momencie otwarty Outline, Wojtek, i chciałem ci powiedzieć, że mam otwarty Outline w przeglądarce, której nie znasz, albo może nigdy nie korzystałeś.
Czy to jest ta, którą wąsacze rozpoczęli instalowanie, czyli Opera Neon?
O, nie.
Aha, widzisz, dawno ci na wąsaczach nie było w takim razie, bo tam Opera wypuściła nową.
Widziałem.
Taką śmieszną.
Opera? Czekaj, czy to jest ta firma, która sprzedała się w firmie z Chin?
Nie wiem, ale to jest ta firma, co miała własnego VPN-a.
Widzę Opera Neon. Nie korzystałem z niej. Może faktycznie warto byłoby.
Podobno to jest takie ciekawe. Że jakby wygląda nieźle, szybko działa. Nie obsługuje żadnych wtyczek na razie. Więc to jest minus, ale tak wygląda nie tak źle. No.
Pobiorę, zobaczę. Ja zainstalowałem sobie przeglądarkę, która się nazywa Firefox, Wojtek.
O.
I ja wiem, jak to brzmi szalenie, że o Jezu, Firefox. I ja powiem już dlaczego, bo przeczytałem gdzieś na Hacker Newsie, że Firefox zżera dużo mniej RAMu niż jakakolwiek inna przeglądarka.
No może. Ale wiesz co, a to mając... ja powiem ci, jak zmusić go do zeżarcia tyle RAMu, że będziesz płakał. Ponieważ ja to robię codziennie
Wojtek,
w pracy.
Ja mam tyle RAMu,
jedną
że...
rzecz.
Wojtek, ja mam Facebooka. Otwórz.
Nie, otwierasz Facebooka i chcesz odpalić transmisję live, wykorzystując ich API. Bo wtedy jakby w podglądzie okienka, gdzie jakby szykujesz cały post z live'em, no to zaczyna się zaciągać, wiesz, podgląd z tego, co widzi, co wysyła encoder właśnie do Facebooka, żebyś wiedział, czy wszystko jest w porządku. No to zapraszam. Wyskakuje zawsze na górze takie powiadomienie. Przeglądarka, znaczy wtyczka tam, przeglądarka zabiera za dużo coś tam i może działać niestabilnie. Aha, dzięki. Pozdrawiam. Także można ją zabić.
Ja... nie, no wiem. Już teraz to wiem, ale zainstalowałem sobie Liska, dlatego że Chrome zjadał tyle RAMu, że miałem ochotę po prostu się rozpłakać za każdym razem, kiedy go uruchamiałem. No i jak tylko widziałem paranokrotnie podskakującą ikonkę w doku, to stwierdziłem nope. Safari był inny problem, że nie synchronizowało się pomiędzy urządzeniami z Windowsem czy z Androidem, więc no trochę odpadło z tego.
Okej.
No ale przeczytałem, że Firefox tak dobrze zarządza RAM-em i tak dobrze sobie radzi z przeglądaniem internetu, że właściwie to warto byłoby spróbować. Więc zainstalowałem sobie tego Firefoxa, przyniosłem sobie zakładki z Chroma, addony, które miałem w Chromie tak naprawdę też były od razu dostępne do Firefoxa. Jest jeden fajny addon, którego w Chromie nie miałem, nazywa się, już odpalam dodatki, About Addons, Tab Memory Usage. I pokazuje na początku nazwy każdej zakładki, ile zjada RAM. I to jest fajowa rzecz. Nie wiem, czy to jest na Chromie. Pewno też jest. Ale to jest bardzo fajowa rzecz, bo wiem, która zakładka ciągnie RAM-u. I na przykład widzę, że w tym momencie post z WordPressem jest z podcastem, zjada tam 28 MB. Twitter zjadał mi przed chwilą, ale zamknąłem go, około 45. Facebook otwarty w tym momencie, w sensie na świeżo, zjada 80 MB RAMu, więc Facebooka od razu zamykam. Także eksperymentuję z tym, żeby mieć Firefoxa jako przeglądarkę. Ustalmy, ona nie różni się zbyt wiele od żadnych, od całej reszty przeglądarek. Firefox sam twierdzi, że dba o prywatność bardziej niż inni. Chyba plusem jest to, że danych z przeglądania Firefoxa nie ma Google i to jest chyba jedyny taki plus, tak? Czy w przypadku Safari dokładnie to samo jest. No ale korzystam z Firefoxa, jest całkiem spoko. Jest fajna apka na iPhonesa, więc w sumie to polecam. Firefox.
Świetnie.
12 na 10, jak się je z ryżem.
Wiadomo, no z ryżem wszystko lepiej. No ja mam wątpliwości, znaczy ja mam zawsze Firefoxa na wszystkich swoich urządzeniach, nie mobilnych, ale na kompach, ze względu na to, że strony, z których korzystam i wszystkie, jakby, czy to jest YouTube i te wszystkie, wiesz, bebechy YouTube'a od środka, czy to jest właśnie Facebook, czy jakieś inne, mam różnie, bo tak, czasem z Safari działają, czasem nie działają, czasem część rzeczy działa, część rzeczy nie działa, więc ja w razie czego mam zawsze Chroma i Firefoxa też, bo jak nie na Chromie i nie na Safari, to na Firefoxie zadziała. Jak nie na Firefoxie, to zwykle Chrome działa. Ale zawsze jakby wyjściowo zawsze, wiesz, korzystam z Safari, a później ewentualnie jakby, wiesz, schodzę niżej, nie? I albo Chroma odpalam, albo właśnie Firefoxa, no bo w zależności od tego, co działa lepiej. No ale nie rezygnuję z Safari ze względu na to, że po prostu już, wiesz, mam to wszystko połączone i wszystkie moje Safari mają te same hasła pozapamiętywane i tak dalej, więc jest to dla mnie bardzo wygodne rozwiązanie.
Rozumiem to. W ogóle Firefox też ma taki tryb, gdzie się zakłada konto i się synchronizują zakładki pomiędzy urządzeniami, addony i wszystko. Fajne jest to, że ja zrobiłem sobie tego Firefoxa na MacBooku tak naprawdę najpierw i zrobiłem sobie konto i jakby powiem ci tak, zrobienie przeglądarki wyglądała w taki sposób, że zalogowałem, on zaproponował od razu po zainstalowaniu, czy chcesz założyć konto Firefox? Tak, okej. Założyłem konto Firefox, czy chcesz zaimportować zakładki? No tak, chcę. Z przeglądarki? Tak, z Chroma. Okej. No to już jesteś in sync.
No to brawo.
Więc zainstalowałem na komputerze z Windowsem, bo tam chciałem mieć też Firefox, no bo stwierdziłem, skoro tu Firefox, to Firefox. Zalogowałem się tam, jesteś in sync. I patrzę, no są wszystkie zakładki.
No chyba tak już działa ten słynny XXI wiek, tak mam wrażenie, wiesz, jakby...
Tak, więc i to, czy to będzie Chrome, czy to będzie Firefox, ma prawdopodobnie tak niewielkie, tak robi niewielką różnicę. Firefox, jedyne co ma fajne, to ma super randską ikonkę, cały czas mi się podoba. No i to wszystko.
No i dziękuję bardzo.
A, jest jeden fajny dodatek do Firefoxa, który zjada tyle RAMu, że aż mi się po prostu, aż wszystko pęka.
Oho.
Ale to jest rzecz, która sprawia też, że jakby zaczynasz widzieć, jak bardzo internet jest ze sobą połączony. I teraz jest taki dodatek, który nazywa się Lightbeam for Firefox i on jest chyba od Firefoxa, albo w jakiś sposób Firefox go promuje, bo mi od razu go zaproponowało. I to jest taki dodatek, który śledzi albo zapisuje, jakie trackery dotykały cię, kiedy wchodziłeś na jakąś stronę.
Okay.
I na przykład, wiesz, wszedłem na The Guardian i jak nacisnę na The Guardian, to widzę, że The Guardian miał trackery z Google'a, z Facebooka, z czegoś. Mogę sobie zobaczyć dokładnie odpytania do jakich serwerów, z jakiej strony, nie? Wiesz, jestem przed na Twitterze i widzę, że Twitter mi odpytywał od czegoś.
Mm-hmm.
I widzę, które strony, na przykład, że byłem na przykład na stronie telepizzy.
Okej. Okay.
I widzę, że mimo tego, że nie byłem na stronie telepizza.es, to ona w jakiś sposób w mojej historii jakby w ciasteczkach się pojawiła.
Okej.
Okay. Taka ciekawa.
To świetnie. Nie wiem, na ile to polepsza twoje życie, ale jakby spoko, no. Control freak tak zwany, tak?
Kończmy to.
Lepiej nie będzie. Pozdrawiam serdecznie, bardzo ci dziękuję. To był 147 odcinek ESO z podcastu. Kłaniam się nisko.
I słyszymy
się już za tydzień.
Za tydzień.
Dziękuję bardzo za dzisiejszy dzień. Pa.
Elo.
ESO z podcast o technologii z wąsem.